Komm Herrn, geliebte Geschwister, wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen.
Umiłowani przez Pana bracia i siostry, cieszymy się, że znowu możemy być wśród was.
Wir haben den großen Gott besungen.
Myśmy śpiewali o tym wielkim Bogu.
Und wir haben ihn erlebt.
I my też możemy go żywo doświadczać.
Wir haben auch im Gebet von ihm gesprochen.
Również też i w modlitwie o nim słyszeliśmy.
Unser Vertrauen ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht.
I nasze zaufanie do niego mogliśmy wyrażać.
Und je länger wir auf dem Weg sind,
i im dłużej znajdujemy się na drodze naszego życia,
je mehr wir Gottes Wort lesen,
im dłużej czytamy i więcej czytamy Słowo Boże,
umso größer wird uns dieser Gott.
Tym coraz to większym jest dla nas ten Bóg.
Das gibt uns Kraft, das gibt uns Motivation.
A to daje nam siłę i motywuje nas.
Wir stürzen uns nicht auf unseren Verstand oder auf unser Gefühl, sondern auf die offenbarte Wahrheit Gottes.
I nie opieramy się na naszym rozumie ani na naszych uczuciach, tylko na tym objawionym nam Słowie Bożym.
Wir haben uns in der vergangenen Zeit immer wieder mit dem Epheserbrief beschäftigt.
W przeszłych latach mogliśmy zajmować się listem do Efezjan
und wollen mit dieser Betrachtung fortfahren.
I chcemy dalej kontynuować rozważanie tego listu.
Wir lesen aus Epheser 2 die Verse 18 bis 22.
Przeczytajmy z listu do Efezjan od drugiego rozdziału od 18 do 22 wiersza. Albowiem przez Niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu.
Der Apostel Paulus hat einen Brief an die Versammlung in Ephesus geschrieben.
Apostoł Paweł napisał list do zgromadzenia w Efezie.
Paulus war auf der zweiten und dritten Missionsreise in Ephesus.
Paweł przebywał w Efezie w czasie swojej drugiej i trzeciej podróży misyjnej.
Und durch die Gnade des Herrn waren verschiedene Menschen errettet worden.
I to dzięki łasce Bożej różnorodni ludzie zostali zbawieni i do tego zboru dołączeni.
Was heißt das?
Co to oznacza?
Paulus hat da das Wort Gottes verkündigt.
Paweł głosił Słowo Boże.
Und hat den Menschen gesagt, dass jeder Mensch hoffnungslos verloren ist.
I on głosił to, że każdy człowiek jest beznadziejnie zgubionym.
Ob es der gebildetste ist.
Nieważne, może to być najbardziej wykształcony człowiek.
Einer, der sozial sehr hoch steht.
Może być to człowiek z najwyższych warstw socjalnych.
Oder ob einer ganz unmoralisch lebt.
Albo może być to człowiek, który żyje całkowicie niemoralnie.
Keiner kann die Anerkennung Gottes finden.
Żaden z nich nie może znaleźć upodobania w oczach Bożych.
Aber da ist Gott tätig geworden.
Ale Bóg zaczął działać.
Und bietet demjenigen, der das Urteil Gottes anerkennt, Gnade an.
I każdemu, który uznaje właśnie ten wyrok Boży nad samym sobą, to zbawienie.
Wenn jemand heute vor Gott zusammenbricht und sagt: O Gott, sei mir dem Sünder gnädig.
Jeżeli dzisiaj ktoś przed Bogiem załamie się i zawoła: O Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.
Dann ist es ein Mann, der sich bekehrt hat.
To wtedy jest człowiekiem, który nawraca się.
Dann gehört er zu der Versammlung Gottes.
I wtedy on bywa dołączony do zgromadzenia Bożego.
Nicht aus eigenen Werken kommen wir mit Gott ins Reine.
To nie własnymi uczynkami możemy sprawić, że będziemy mieli sprawę z Bogiem uporządkowaną.
sondern nur durch seine Gnade.
Ale tylko dzięki jego łasce.
Diese beiden Seiten, dass der Mensch verantwortlich ist vor Gott und dass Gott in seiner Gnade ihm begegnet, das finden wir im Römerbrief.
Te dwie strony, że człowiek jest przed Bogiem zgubionym, ale jednocześnie, że Bóg chce go ułaskawić, możemy przeczytać o tym w liście do Rzymian.
Aber der Epheserbrief stellt einen völligen Gegensatz zu dem Römerbrief dar.
Ale list do Efezjan jest listem pokazującym przeciwstawną stronę w stosunku do tego listu do Rzymian.
Der Epheserbrief zeigt uns, dass etwas im Herzen Gottes von Ewigkeit her war.
Ten list do Efezjan pokazuje nam, że w sercu Bożym istniało już coś przed wiekami.
Dass Gott, der alles weiß, Kinder haben wollte.
Że Bóg, który wszystko wie, on zapragnął mieć dzieci.
Gott braucht nichts, um glücklich zu sein.
A przecież Bóg niczego nie potrzebował, aby być bardziej szczęśliwym.
Er ist der alleinselige Gott.
On sam w sobie jest już w pełni szczęśliwy, zadowolony.
Aber er wollte sein Herz voller Liebe offenbaren Menschen gegenüber, die hassenswürdig waren.
Ale on chciał objawić swoje serce pełne miłości w stosunku do ludzi, którzy byli zgubieni.
Die tot waren in Sünden und Übertretung, wie Kapitel 2 das deutlich macht.
Którzy byli martwi w swoich grzechach i przestępstwach, tak jak to możemy w drugim rozdziale tego listu przeczytać.
Die unfähig waren überhaupt in eine Beziehung zu Gott zu treten.
Którzy w ogóle byli niezdolni do tego, aby wstąpić w jakikolwiek związek z Bogiem. Ludzie, którzy grzech miłowali i w tym grzechu żyli. Tak, jakże potężna jest Boża miłość.
Und die Liebe ist nicht nur darin zum Ausdruck gebracht worden, dass er uns zu Söhnen haben wollte.
Ale ta miłość nie tylko w tym się wyraziła, że on zapragnął nas uczynić swoimi synami,
sondern dass wir in alle Ewigkeit im Haus des Vaters sein sollten.
Ale również i w tym, że on chce, abyśmy znaleźli się po całą wieczność w domu ojcowskim.
Da wo Licht und Liebe zu Hause ist.
Tam, gdzie właśnie przebywa w swoim domostwie światłość i miłość.
Das sind Gedanken, die kein menschlicher Geist erfinden kann.
A są to myśli, których nie jest w stanie wymyślić jakikolwiek duch człowieka.
Das ist der ewige Vorsatz der Liebe Gottes.
Bo jest to odwieczne postanowienie miłości Bożej.
Und je länger wir darüber nachdenken,
i im dłużej będziemy nad tym rozmyślali,
umso mehr möchten sich unsere Herzen in stiller Anbetung vor Gott neigen.
Tym bardziej będą nasze serca pragnęły, aby w uniżeniu i cichości oddać pokłon chwały przed Bogiem.
Epheser 1 zeigt uns den Ratschluss Gottes, wie er gefasst wurde in der Ewigkeit.
Ten list do Efezjan, drugi rozdział, pokazuje nam te postanowienie Boże, które zostało właśnie podjęte przez Niego w tej przeszłej wieczności.
Kapitel 2 zeigt uns, wie der Vorsatz umgesetzt wurde.
I ten drugi rozdział nam to pokazuje, jak to postanowienie zostało w czyn obrócone.
Kapitel 3 zeigt uns, dass Paulus für die Verkündigung verantwortlich war.
Trzeci rozdział pokazuje nam, że Paweł był odpowiedzialny za to, aby to poselstwo głosić.
Das sind die drei lehrmäßigen Kapitel.
To są trzy rozdziały pełne nauki chrześcijańskiej.
Und in den Kapiteln 4, 5 und 6 zeigt er uns dann unser praktisches Verhalten.
A w czwartym, piątym i szóstym rozdziale pokazany jest sposób, w jaki my mamy w praktyce w naszym życiu żyć.
Entsprechend dieser wunderbaren Belehrung in den ersten drei Kapiteln erwartet Gott, dass wir dieses himmlische Licht auch jetzt ausstrahlen.
Odpowiednio do tych praw w tych trzech pierwszych rozdziałach Bóg życzy sobie, abyśmy według tego teraz w naszym życiu postępowali.
Kapitel 2, Vers 1 bis 10 zeigt uns, wie Gott segnen konnte.
Drugi rozdział od 1 do 10 wiersza pokazuje nam, że jedynie Bóg jest w stanie błogosławić.
In den drei ersten Versen des zweiten Kapitels sehen wir das Urteil Gottes über den Menschen.
W tych pierwszych trzech wierszach tego rozdziału oglądamy ten wyrok Boży na temat całej ludzkości.
Bis Vers 6 wird uns dann gezeigt, wie sich die Gnade Gottes an uns offenbarte.
Aż do szóstego wiersza jest nam pokazywane, w jaki sposób ta łaska Boża objawiła się nam.
Und dann zeigt uns auch das Ziel dieser Gnade Gottes in uns.
A następnie pokazuje nam, jaki ma cel ta łaska Boża do osiągnięcia w nas.
In den Versen 11 bis 22 haben wir ein anderes Thema.
A w wierszach od 11 do 22 poruszony jest trochę inny temat.
Da zeigt uns, dass die Feindschaft zwischen den Juden und den Nationen hinweggenommen worden ist.
Te wiersze pokazują nam, że została usunięta nieprzyjaźń pomiędzy Żydami a pozostałymi narodami.
Gott hatte das Volk Israel auserwählt.
Bóg wybrał kiedyś swój lud izraelski.
Es war nicht besser, wie 5. Mose 7 sagt.
A tak jak nam Piąta Księga Mojżeszowa, 7 rozdział pokazuje, ten naród w niczym nie był lepszy od pozostałych narodów,
sondern es ist die freie Gnade Gottes gewesen.
Ale był to objaw tylko tej wolnej łaski Bożej, że akurat ten naród został wybrany.
Und im Christentum sind Nationen, die einst für nichts geachtet wurden, mit den Juden in eine völlig neue Position gekommen.
A w okresie chrześcijaństwa pozostałe narody, które nigdy nie były poważane, teraz razem z narodem żydowskim zostały postawione w całkowicie innej pozycji.
Nicht die Gläubigen sind in die Position von Israel gekommen.
To nie jest tak, że wierzący zostali teraz postawieni w pozycji Izraela.
Nein, Gläubige aus den Juden und Gläubige aus den Nationen bilden jetzt eine neue Einheit.
Nie, to właśnie wierzący pochodzący z Żydów, jak również i pochodzący z narodów, tworzą teraz razem nową jedność.
Und das nennt die Bibel die Versammlung Gottes.
I Biblia nazywa takich ludzi zgromadzeniem Bożym.
Dann wird uns in Vers 17 und 18 gezeigt.
A następnie w 17 i 18 wierszu pokazane jest,
dass der Jesus tätig geworden ist.
Że to Pan Jezus przejął działanie.
Er selbst kam und verkündigte Frieden den fernen und den nahen.
On sam przyszedł i zwiastował pokój tym, którzy są daleko i pokój tym, którzy są blisko.
Fernen waren die Menschen aus den Nationen und nahen die Juden.
Tymi, którzy byli daleko, to są wszyscy ludzie pochodzący z pozostałych narodów, a ci określeni, którzy są blisko, to są ludzie pochodzący z narodu żydowskiego.
Wenn es auch hier heißt, der Herr tut es,
tu jest napisane, że to Pan uczynił.
So tut er es heute durch den Heiligen Geist, wie Johannes 14 das deutlich macht.
I on czyni to po dziś dzień, tak jak nam to pokazuje Ewangelia Jana 14 rozdział, poprzez Ducha Świętego.
Und dieser Frieden ist ein Ergebnis von Golgatha.
A ten pokój jest właśnie tym wynikiem zaistnienia tego zdarzenia na Golgocie.
Gott kann uns nie Segen geben, wenn nicht zugleich seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit auch entsprochen wird.
Bóg nigdy nie mógłby nam dać błogosławieństwa, jeśli nie jest wcześniej zaspokojona jego świętość i sprawiedliwość.
Vers 18 zeigt uns, dass beide, der Gläubige aus den Juden und der Gläubige aus den Nationen, jetzt Zugang hat.
I teraz ten 18 wiersz nam pokazuje, że obydwoje, zarówno wierzący z narodów, jak i wierzący z Żydów, mają właśnie dostęp do Boga.
Wir dürfen uneingeschränkt als Kinder, als Söhne in die unmittelbare Nähe Gottes und unseres Vaters gehen.
My teraz w nieograniczony sposób jako synowie i jako córki mamy ten dostęp do naszego Boga Ojca.
Wir sind ja Kinder geworden, wir haben eine neue Natur.
My staliśmy się teraz dziećmi. My otrzymaliśmy nową naturę.
Und als Söhne sind wir in eine völlig neue Stellung gekommen.
I jako synowie zostaliśmy teraz postawieni na całkowicie nowym stanowisku.
Wir brauchen jetzt auch keinen Mittler.
I teraz już nie potrzebujemy pośrednika.
Keine Heiligen, die sich für uns verwenden.
Nie potrzebujemy kogokolwiek ze świętych, aby się wstawiali za nami.
Keine Engel.
Nie potrzebujemy jakichkolwiek aniołów.
Nein, die Schrift sagt, wir haben freien Zugang.
Nie, Pismo nam tutaj to pokazuje, że my mamy swobodny dostęp do Boga.
Wie ein Kind ungehindert zum Vater kommen kann.
Dokładnie tak, jak i dziecko, które w nieograniczony sposób ma możliwość przyjścia zawsze do Ojca.
Der Vater hat Freude, wenn das Kind kommt.
A z pewnością Ojciec z tego się cieszy, gdy dziecko do Niego przychodzi.
So dürfen wir auch jederzeit zu unserem Vater kommen.
Tak też i my zawsze, w każdym czasie możemy przychodzić do Ojca.
Dabei wollen wir nie vergessen, dass unser himmlischer Vater auch Gott ist.
Ale przy tym nigdy nie zapominajmy o tym, że nasz niebiański Ojciec jednocześnie jest świętym Bogiem.
Die höchste Person, die es im ganzen Universum gibt.
Jest to ta najwyższa osobistość, jaka istnieje w całym wszechświecie.
Petrus sagt, wenn der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in allem Wandel.
A Piotr nam pokazuje, mówiąc do nas, że jeżeli ten, który was powołał, jest święty, tak też i wy w całym waszym pielgrzymowaniu, postępowaniu świętymi bądźcie.
Wenn ihr den als Vater anrufet, der ohne Ansehen der Person richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht.
Jeżeli wy tego wzywacie, który bez względu na osobę każdego sądzi, tak też i postępujcie zgodnie z tym, jak zostaliście powołani do życia świętości.
Das ist eine, nicht eine knechtische Furcht.
Ale to z całą pewnością nie jest bojaźń taka, jak ma niewolnik przed swoim panem.
Sondern das ist die heilige Ehrfurcht vor der Größe Gottes.
Ale chodzi tutaj o tą świętą bojaźń przed tym wielkim Bogiem.
Dass wir nicht mit Sünde in Verbindung unseren Weg gehen.
Abyśmy nigdy nie szli w powiązaniu z grzechem drogą naszego życia.
Gott, der Heilige Geist, ist derjenige, der uns die Kraft gibt, mit Gott diese Beziehung zu pflegen.
A Bóg, Duch Święty, jest tym, który daje nam siłę, abyśmy mogli w tym związku z Bogiem w świętości dalej iść.
Vers 19 ist eine Zusammenfassung.
A wiersz 19 jest swego rodzaju tutaj streszczeniem.
Er hatte zu den Nationen gesagt, dass sie ohne Gott und ohne Hoffnung waren.
I zostało to powiedziane do narodów, że oni byli bez Boga i byli bez nadziei.
Dass sie entfremdet dem Bürgerrecht Israels waren.
Że oni byli obcymi i nigdy nie byli współobywatelami razem z Izraelem.
Dass sie Fremdlinge waren.
Że byli przychodniami.
Das finden wir alles in Vers 12.
I tak zostaliśmy my wszyscy określeni w 12 wierszu.
Aber jetzt, nachdem er die Gedanken Gottes deutlich gemacht hat, sagt er, ihr seid nicht mehr Fremdlinge.
Ale teraz, gdy już te wszystkie myśli Boże zostały nam dobitnie przedstawione, on teraz do nas mówi jako podsumowanie, teraz już nie jesteście obcymi przychodniami.
Wenn ein Grieche durch Israel wanderte,
jeżeli jakiś Grek przejeżdżał, pielgrzymował przez Izrael,
dann haben die Juden zu Recht gesagt, das ist ein Fremdling.
To Żydzi mieli prawo powiedzieć, że to jest obcy przybysz.
Aber jetzt in der Gnadenzeit,
ale obecnie, w czasie łaski,
ist der Gläubige aus den Juden und der Gläubige aus den Nationen auf eine wunderbare himmlische Ebene gestellt worden.
Zarówno wierzący z żydostwa, jak też i wierzący z pozostałych narodów zostali postawieni w tym wspaniałym, cudownym stanowisku tych dzieci Bożych na jednym poziomie.
Sie sind auch nicht mehr ohne Bürgerrecht.
Ale my też nie jesteśmy pozbawieni obywatelstwa.
In Philippa 3 zeigt uns Paulus.
A w liście do Filipian w trzecim rozdziale apostoł Paweł nam pokazuje,
dass unser Bürgertum in den Himmeln ist.
Że nasze obywatelstwo jest właśnie w niebie.
Auch da wird dieser himmlische Charakter der Versammlung deutlich gemacht.
I również i w tym dobitnie jest widoczny niebiański charakter zgromadzenia.
Wir sind heute Mitbürger der Heiligen.
I dzisiaj jesteśmy współobywatelami świętych.
In dieser Stadt sind wir zu Hause.
I to właśnie w tym państwie niebiańskim my jesteśmy jak u siebie w domu.
Lesen wir einen Vers aus Hebräer 11.
I teraz przeczytajmy jeszcze z Hebrajczyków, z 11 rozdziału, jeden wiersz.
Vers 16.
16 wiersz. Hebrajczyków 11, rozdział 16, wiersz. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się być nazywany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. I możemy jeszcze przeczytać wiersz 10. Oczekiwał bowiem miasta mającego mocne fundamenty, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
Gott hatte den Patriarchen deutlich gemacht, dass auch sie etwas Himmlisches erwarten durften.
Bóg dobitnie to objawił patriarchom z Izraela, że i oni mogą oczekiwać czegoś niebiańskiego.
Das wird sich einmal in der Zukunft auch bestätigen.
To też i kiedyś w przyszłości będzie potwierdzone.
In der Zeit des tausendjährigen Reiches.
Będzie się to działo w czasach istnienia tysiącletniego królestwa na ziemi.
Aber die Segnungen, die wir als Gläubige der Gnadenzeit haben, gehen weit darüber hinaus.
Ale błogosławieństwa, które my, wierzący, obecnego czasu łaski możemy posiadać, one sięgają znacznie dalej.
Die Versammlung wird ein wunderbares Stadtbilden, von der in Offenbarung zu lesen ist. Von der in der Offenbarung zu lesen ist.
Zgromadzenie będzie tworzyło te cudowne miasto, o którym możemy przeczytać w Księdze Objawienia.
Und heute wissen wir schon, dass in dem Himmel unsere Namen angeschrieben sind.
A dzisiaj już możemy o tym wiedzieć, że nasze imiona zostały zapisane w niebiesiech.
Wenn jemand heute Buße tut vor Gott oder das Heilige Evangelium Jesus annimmt, dann wird sein Name dort im Buch des Lebens angeschrieben.
Jeżeli ktoś dzisiaj w pokorze pokutuje i przyjmuje Zbawiciela, Pana Jezusa, ten może wiedzieć, że jego imię zostało zapisane w niebiesiech.
Ja, wir gehören zu dieser wunderbaren himmlischen Stadt Jerusalem.
Tak, my należymy teraz do tego cudownego, niebiańskiego miasta Jeruzalem.
Da haben wir ein Bürgerrecht.
Tam w tym mieście mamy nasze obywatelstwo.
Wir mögen hier als Fremdlinge durch die Gegend gehen.
I my teraz na tym świecie przechodzimy jako obcy przybysze.
Wie Paulus sagt, ein Auswurf aller bis jetzt.
Tak jak Paweł to określił, jesteśmy wyrzutkami wszyscy razem, aż po dziś dzień.
Und trotzdem ist jeder Gläubige ein Mitbürger der Heiligen.
A pomimo tego ten wierzący, każdy wierzący jest również współobywatelem wszystkich świętych.
Er ist heilig.
On jest święty.
Das ist die Stellung, in die er aus Gnaden gebracht worden ist.
To jest stanowisko, do jakiego on został przez łaskę wprowadzony.
Natürlich sind wir als Menschen immer noch zu bösem fähig.
Naturalnie, jako ludzie, dalej jesteśmy zdolni do popełnienia wszelkiego zła.
Auch ein wiedergeborener Mensch kann sündigen.
Bo i nowonarodzony człowiek może zgrzeszyć.
Aber er braucht nicht zu sündigen.
Ale on nie musi grzeszyć.
Und Gott sieht ihn in Christus als heilig.
A Bóg go widzi w Chrystusie zawsze jako świętego.
Das konnte auch Paulus im ersten Vers schon deutlich machen.
To mógł też i Paweł w pierwszych wierszach dobitnie pokazać.
Denn er spricht dort im ersten Kapitel, ersten Vers sie als heilige und treue an.
W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu on zwraca się do odbiorców tego listu jako do świętych i wierzących w Chrystusa Jezusa.
Jeder Gläubige ist also auf Gott ausgerichtet.
A więc każdy wierzący jest teraz ukierunkowany do Boga.
Dann wird uns ein zweiter Begriff noch vorgestellt, Hausgenossen Gottes.
Ale jeszcze w tym 19 wierszu następne jest pojęcie określające nas, czyli jesteśmy domownikami Boga.
Wir dürfen in seinem Haus wohnen und seine Liebe genießen.
Możemy w jego domu mieszkać i możemy cieszyć się jego miłością.
Dort genießen wir die geistigen Segnungen.
Tam możemy korzystać z tych duchowych błogosławieństw,
von denen wir in Kapitel 1 Vers 3 gelesen haben.
O których mogliśmy czytać w pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu.
Und im Himmel genießen wir auch die Segnungen. Zwar zeigt uns das Kapitel 2 Vers 6.
I w niebie posiadamy wszelkie błogosławieństwa, które są opisane też i w drugim rozdziale, w szóstym wierszu.
Da dürfen wir jetzt schon mitsitzen in Christus.
I tam, w tym miejscu, możemy razem z Chrystusem być posadzeni.
Gott sieht uns schon da,
Bóg nas już tam widzi w Chrystusie.
Und praktisch dürfen wir uns auch im Geiste dort aufhalten.
Ale również też i praktycznie my możemy w duchu tam ciągle przebywać.
Doch einmal werden wir nicht nur in Christus dort sein, sondern mit Christus.
I kiedyś tam nie tylko w Chrystusie będziemy przebywali, ale razem z Chrystusem.
In Vers 20 haben wir jetzt einen weiteren bildhaften Ausdruck.
I w wierszu 20 mamy następne obrazowe określenie.
Dort wird von einem Bau berichtet.
W tym wierszu mowa jest o pewnego rodzaju budowli.
Wird auch als Tempel bezeichnet.
A ta budowla jest określona jako świątynia,
der kontinuierlich errichtet wird.
Która w sposób ciągły jest budowana.
Jeder Gläubige gehört einmal zu der Versammlung.
Każdy wierzący należy do zgromadzenia.
Und die Versammlung wird jetzt als ein Körper gesehen, der kontinuierlich wächst.
A to zgromadzenie widziane jest teraz jako ciało, które ciągle wzrasta.
Zunächst wird die Grundlage beschrieben.
Najpierw jest opisany fundament.
Der Jesus hatte davon gesprochen in Matthäus 16.
Pan Jezus o tym również mówił w Mateusza w 16 rozdziale.
Wollen wir einmal die Stelle aufschlagen.
Otwórzmy króciutko to miejsce. 16 rozdział Mateusza.
Matthäus 16, Vers 18.
18 wiersz. Mateusza 16, 18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go.
Die Versammlung gab es immer im Herzen Gottes.
Zgromadzenie zawsze istniało w sercu Bożym.
Aber hier machte Herr Jesus einen ersten Hinweis auf die Versammlung.
Ale tutaj pierwszą wskazówkę pokazuje Pan Jezus w stosunku do tego zgromadzenia,
dass er sie selbst bauen wollte,
że to on sam ją, je będzie budował,
und dass er selbst der Felsen ist.
I że to on sam jest tą skałą albo opoką.
Petrus bedeutet Stein.
Piotr tłumaczy się jego imię jako kamień.
Er war nur ein Stein, aber Christus, der Sohn Gottes, war der Felsen.
On był tylko kamieniem, ale tą opoką jest Chrystus.
Denn als Christus, den Sohn Gottes, hat er in Matthäus 16, Vers 16 den Herrn bezeichnet.
Bo w tym rozdziale 16 Ewangelii Mateusza, w 16 wierszu, Szymon Piotr określił go: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego.
Und der Jesus hatte schon gesagt, des Hades Pforten werden die Versammlung nicht überwältigen.
I tak jak w 18. wierszu czytaliśmy, a bramy piekielne nie przemogą zgromadzenia.
Alle Gedanken, die Gott hat im Hinblick auf die Versammlung, werden massiv von Satan angegriffen.
Wszystkie prawdy, jakie Bóg postanowił i miał myśli w swoim sercu dotyczące zgromadzenia, one są w zmasowany sposób atakowane przez nieprzyjaciela diabła.
Aber der Herr sagt, Satan wird nicht den Sieg davon tragen.
A jednak Pan powiedział, że szatan nie będzie zwycięzcą.
Die Grundlage sind hiernach Epheser 2, Vers 20, die Apostel und Propheten.
A tym fundamentem, zgodnie z tym 20 wierszem drugiego rozdziału listu do Efezjan, są apostołowie i prorocy.
In Matthäus 16 haben wir gelesen, dass der Jesus die Grundlage ist.
W Mateusza 16 rozdziale czytaliśmy, że Pan Jezus jest tą podstawą, tym fundamentem.
Das ist und bleibt auch so.
Tak jest i tak zawsze będzie trwało.
Aber die Apostel und Propheten haben lehrmäßig den Gedanken der Versammlung in Gottes Wort niederlegen sollen.
Ale apostołowie i prorocy pod względem właśnie nauki Bożej, te myśli Boże mają przedłożyć jako te myśli, na których opiera się zgromadzenie Boże.
Das finden wir besonders hier im Epheserbrief und im Kolosserbrief.
A w szczególny sposób to oglądamy zobrazowane tutaj w liście do Efezjan i w liście do Kolosan.
Aber dass Christus die Grundlage ist, macht auch 1. Korinther 3 deutlich.
Ale to, że Chrystus jest podstawą, fundamentem, to dobitnie pokazuje trzeci rozdział pierwszego listu do Koryntian.
Wir sehen uns mal eben die Verse 10 und 11 an.
Przyjrzyjmy się w tym trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, tym wierszom od 10 do 11. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.
Paulus hatte den Grund lehrmäßig gelegt.
Paweł właśnie te podstawy pod względem nauki biblijnej założył.
Und der Grund selbst ist Christus Jesus, wie Vers 11 deutlich macht.
Ale tym fundamentem, tak jak to dobitnie pokazuje wiersz 11, jest sam Jezus Chrystus.
Und wenn wir so ein Fundament haben, dann kann kommen, was da kommen will.
Jeżeli my mamy tego rodzaju fundament, to niech się dzieje, co chce.
Da kann nichts zur Erschütterung, zur Rissbildung führen.
Nic nie może doprowadzić do jego wstrząśnięcia albo do powstania jakiegokolwiek pęknięcia, rysy.
Da können die Winde wehen, wie Matthäus 7 sagt, und die Stürme kommen.
Mogą wiać wiatry, mogą uderzyć sztormy, tak jak to czytamy w Mateusza w 7 rozdziale.
Die Ströme können an das Haus kommen.
I potężne wody mogą uderzyć w ten dom.
Dieses Haus bleibt bestehen.
A ten dom dalej będzie trwał.
Du und ich, wir gehören zu diesem Haus Gottes.
Ty i ja możemy należeć do tego domu Bożego.
Du hast eine Sicherheit, die absolut ist.
Ty posiadasz takie bezpieczeństwo, które jest absolutne,
die alle Umstände überdauert.
Które przetrwa wszelkie okoliczności,
die in der Ewigkeit in vollkommener Schönheit erhalten bleibt.
Które przez całą wieczność w doskonałej piękności dalej będzie trwało.
Apostel und Propheten, das sind Männer, die im Auftrag Gottes etwas gesagt haben.
Apostołowie i prorocy są to mężowie, którzy na zlecenie Boże działali.
Vier Apostel haben das Neue Testament geschrieben und vier Propheten. Vier, ja.
Czterech apostołów i czterech proroków zapisało Nowy Testament.
So als Prophet zum Beispiel war Markus einer.
Na przykład takim prorokiem był Marek.
Oder Lukas.
Albo Łukasz.
Jakobus und Judas,
die Jakub i Juda, którzy zapisali swoje listy.
Sie gehörten nicht zu den 12 Aposteln.
Oni nie należeli do tych grona 12 apostołów.
Aber es waren neutestamentliche Propheten, die inspiriert gesprochen und geschrieben haben.
Ale byli to prorocy nowotestamentowi, którzy w inspirowany przez Boga sposób mówili i pisali.
Also wir müssen bei diesem Begriff Prophet nicht an die alttestamentlichen Propheten denken, sondern an die neutestamentlichen.
A więc widząc to określenie w 20 wierszu prorocy, nie myślmy o prorokach starotestamentowych, ale o prorokach Nowego Testamentu.
In diesem wunderbaren Bau ist Jesus Christus hier Eckstein.
I w tej cudownej budowli Pan Jezus sam osobiście jest kamieniem narożnym węgielnym.
In Matthäus 21 hatte der Herr Jesus schon eine Stelle aus dem Alten Testament zitiert.
A w Mateusza w 21 rozdziale osobiście Pan Jezus zacytował pewne miejsce ze Starego Testamentu,
wo deutlich wird, dass sie ihn als Stein verworfen haben.
Gdzie dobitnie jest pokazane, że oni go odrzucili jako kamień.
Aber wo Gott doch dafür sorgt, dass dieser Stein, der verworfen wurde, zum Eckstein gemacht worden ist.
Ale Bóg o to się postarał, aby ten kamień, który został przez Izraela odrzucony, on stał się tym kamieniem węgielnym, narożnym.
Und Petrus schreibt ja auch davon, 1. Petrus 2.
Piotr również o tym pisze w swoim pierwszym liście, w drugim rozdziale.
Wir lesen mal die Verse 4-7. 1. Petrus 2, Vers 4-7.
Pierwszy list Piotra, drugi rozdział od 4 do 7 wiersza. Przystępujcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, i kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną, dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym.
Er sagt, euch und ihr glaubt, ist die Kostbarkeit. Euch, den Glaubenden, ist die Kostbarkeit. Ihr kennt die Vollkommenheit dieses Ecksteins.
On mówi tutaj, że dla was wierzących on jest właśnie tą kosztownością, dlatego że wy możecie go znać jako ten kamień narożny.
Ohne Glauben ist diese Kostbarkeit nicht erkennbar.
Bez wiary tej kosztowności nie moglibyśmy rozpoznać.
Dann wird auch aus 1. Petrus 2 deutlich, dass jeder Gläubige ein lebendiger Stein ist.
Ale również i z tego drugiego rozdziału pierwszego listu Piotra dobitnie to jest widoczne, że każdy człowiek wierzący jest tym żywym kamieniem.
Das sind also keine tote Steine, die wir normalerweise vermauern.
A więc nie są to martwe kamienie, jak normalnie w dom są wmurowywane.
Und 1. Petrus 2 macht auch deutlich, dass es ein geistiges Haus ist.
A ten pierwszy właśnie list Piotra dobitnie to pokazuje, że ta budowa to jest właśnie duchowy dom.
Nach dem Eckstein richtet sich alles im Gebäude.
Według tego kamienia narożnego jest ukierunkowana każda budowla.
Die Position des Gebäudes wird durch den Eckstein definiert.
I pozycja każdej budowli jest zdefiniowana właśnie przez kamień narożny.
Die Länge und die Breite in ihrer Richtung werden definiert durch den Eckstein.
Długość i szerokość są zdefiniowane przez położenie tego kamienia narożnego.
Denn die Länge und die Breite ist immer ein Vielfaches von der Abmessung des Ecksteins.
Dlatego, że długość i szerokość zawsze to są odległości, które są wynikają z pomnożenia długości tego kamienia narożnego i szerokości jego.
Und so ist es auch mit der Höhe.
I dokładnie tak samo wygląda też i sprawa co do wysokości.
Alles richtet sich nach dem Herrn Jesus aus in diesem wunderbaren Bau.
Wszystko jest ukierunkowane według Pana Jezusa w tej cudownej budowli.
Das ist für uns Glaubende ein sehr schöner Gedanke.
Dla nas wierzących jest to z całą pewnością bardzo piękna myśl.
Vers 21 zeigt uns, dass dieser Bau wohl zusammengefügt wächst.
W tym drugim rozdziale listu do Efezjan, 21 wiersz nam pokazuje, że cała ta budowla mocno rośnie w ten przybytek święty.
Heute gibt es oft Fehler am Bau.
Dzisiaj mogą się zdarzyć też i błędy w czasie budowania.
Aber in dem Bau Gottes gibt es keinen Fehler.
Ale w tej budowli Bożej nie ma najmniejszego błędu.
Der ist alles wohl zusammengefügt.
Tam wszystko dobrze jest razem ze sobą dopasowane.
Das erinnert uns auch an den Salomonischen Tempel.
To wszystko nam przypomina teraz budowę tej świątyni przez Salomona.
Als er gebaut wurde, wurde an Ort und Stelle kein Hammer gebraucht.
Bo gdy ta świątynia była budowana, to na miejscu budowy nie był używany w stosunku do tych kamieni żadne dłuto ani młot.
Die Steine waren alle vorher vollkommen zugerichtet.
Bo wszystkie kamienie dla tej budowy były wcześniej na miejscu pozyskiwania, czyli w kamieniołomach, obrabiane dokładnie, tak żeby ze sobą dobrze pasowały.
Der Herr weiß genau, wie wir zusammengestellt sind in der Versammlung Gottes.
I to Pan też dokładnie wie, w jaki sposób my jesteśmy razem zestawieni w tej budowli Bożej.
Dass es keine Spannungen gibt.
I Pan wie, że nie mogą powstać żadne napięcia.
Dass wir eine geschlossene Einheit darstellen.
Że my tworzymy właśnie taką całość, zamkniętą całość, jedność.
In dem Haus Gottes ist es natürlich auch so, dass alles seinen Ansprüchen genügen muss.
W tym Domu Bożym wszystko musi sprostać jego wymaganiom.
Denn es ist ein heiliger Tempel.
Dlatego, że jest to świątynia święta.
Deshalb muss alles nach Heiligkeit auch ausgerichtet sein.
Dlatego wszystko musi być zgodnie z jego świętością uporządkowane.
Wir lesen mal drei Verse aus dem Psalm, zunächst Psalm 93.
Przeczytamy jeszcze kilka wierszy, najpierw z Psalmu 93.
Psalm 93, der letzte Vers.
Psalm 93, ostatni wiersz. Świadectwa Twoje są godne wiary. Ozdobą domu Twego, Panie, jest świętość po wsze czasy.
Aus Psalm 26.
Również też i przeczytajmy jeszcze wiersze z Psalmu 26.
Vers 8.
Ósmy wiersz. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej.
Und Psalm 29, Vers 9.
I jeszcze z Psalmu 29, 9 wiersz. Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni Jego wszystko woła chwała.
Also Herrlichkeit und Heiligkeit ist Kennzeichen des Hauses Gottes.
A więc chwała i świętość to cechy tego Domu Bożego.
Im Deutschen gibt es den Begriff Eisheilig. Ich weiß nicht, ob es das auch im Polnischen gibt. Eisheilig. Ja.
W języku niemieckim jest takie określenie lodowa świętość. My może byśmy powiedzieli żelazna świętość.
Aber hier ist Heiligkeit nichts Kaltes, nichts Totes.
Ale tutaj świętość to nie jest coś, co jest zimne, co jest martwe,
sondern eine Offenbarung der Herrlichkeit Gottes.
Ale to jest po prostu objawienie chwały Bożej,
der Licht und Liebe ist.
Boga, który jest światłością i miłością.
Paulus zeigt in Vers 22, dass auch sie, die Epheser, mit aufgebaut werden.
I Paweł też mówi w tym liście do Efezjan, drugi rozdział, 22 wiersz, że i my wespół razem zbudowani jesteśmy.
Es ist ein permanenter Prozess.
I jest to proces ciągle trwający.
Wenn jetzt jemand in Japan zu dem Herrn Jesus kommt und das Heil in ihm annimmt.
I jeżeli teraz, w tym momencie w Japonii, ktoś przychodzi do Pana Jezusa i przyjmuje Jego zbawienie,
dann wird er als lebendiger Stein diesem Hause zugefügt.
Wtedy i on, jako ten żywy kamień, jest dołączany do tej żywej budowli.
Und so wächst dieser wunderbare Bau immer mehr.
I tak ta cudowna budowla ciągle wzrasta, rośnie.
Und wenn der Jesus wiederkommt zur Entrückung seiner Braut,
a gdy Pan Jezus ponownie przyjdzie, aby zabrać z tej ziemi swoją oblubienicę,
dann ist der letzte Stein eingefügt.
To z całą pewnością ostatni z możliwych do wbudowania kamieni do tego domu będzie wcześniej już wbudowany.
Ein weiterer bildhafter Ausdruck ist jetzt hier nicht nur Tempel, sondern Behausung Gottes.
I następnym dla nas bardzo dobrze znanym określeniem to nie jest tylko świątynia, ale również też i domostwo Boże.
Gott wohnt nicht in der Baustelle.
Bóg nie mieszka w budynku, który ciągle jest rozgrzebaną budowlą,
sondern an einem Ort, wo alles Herrlichkeit ist.
Ale on mieszka w takim miejscu, w którym wszystko jest wspaniałe.
Die Knechte des Herrn sagen, Gott wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht worden sind.
A słudzy mogą powiedzieć, że Bóg nie mieszka w świątyni, która jest budowana rękami ludzkimi.
Selbst in dem Tempel oder der Stiftshütte hat Gott persönlich nicht gewohnt.
Nawet i w świątyni, albo w tym namiocie świątyni na pustyni, Bóg nie mieszkał osobiście.
Denn es waren ja Einrichtungen, die mit Händen gemacht worden sind.
Dlatego, że obydwie te świątynie to były po prostu budowle, które były zbudowane rękami ludzkimi.
Und trotzdem,
a pomimo tego,
das Zeichen seiner Gegenwart, die Herrlichkeit,
przebywała w tych dwóch świątyniach chwała Boża jako znak Jego obecności.
Diese Wolke der Herrlichkeit.
A był to obłok Jego chwały.
Eine Behausung Gottes.
Mieszkanie Boże. Domostwo Boże.
Da bist du und ich zu Hause.
To ty i ja tam jesteśmy, w tym właśnie domu, jako w własnym domu.
Mit unseren Herzen dürfen wir jetzt schon da sein.
W naszych sercach my możemy już teraz tam przebywać.
In Christus.
W Chrystusie.
Gott hat uns alles gezeigt.
Bóg nam wszystko pokazał.
In dem Sinne werden wir nichts Neues im Himmel erleben.
I w tym sensie już nie przeżyjemy w niebie czegoś nowego.
Gott hat es uns offenbart durch seinen Geist und durch sein Wort.
I Bóg nam to objawił przez swojego Ducha i przez swoje Słowo.
Und wenn wir daran denken, dass Gott sich so über uns erbarmt hat,
i jeżeli o tym pomyślimy, że Bóg tak bardzo się nad nami zlitował i nam objawił,
dann können wir nicht anders als ihn preisen.
To nie jesteśmy nic w stanie innego uczynić, jak tylko Go za to wysławiać.
Gott ist zu heilig, um Sünde zu sehen.
Bóg jest zbyt święty, aby mógł patrzeć na grzech.
Mühsam vermag er nicht anzuschauen, sagt Habakkuk 1, Vers 13. Mühsam vermag er nicht anzuschauen.
On nie może patrzeć na coś, co by było trudem ludzkim.
Und doch dürfen wir jetzt da sein, wo Behausung Gottes ist.
A jednak my możemy przebywać już teraz w tym miejscu, które jest mieszkaniem Bożym.
Wo ist ein solcher Gott wie du? Wer kann dein Leben fassen?
Gdzież jest taki Bóg i któż może to pojąć?